Wydawnictwo Zyski Spółka oraz Storybox zapraszają do wysłuchania książki Jana Grzegorczyka Jezus z Judenfeldu. Alpejski przypadek księdza Grossera. Czyta Andrzej Hausner. Człowiek jest mądry między jedną a drugą głupotą, którą popełnia. Roman Brandstetter. Bogusi i Tadziowi. Judenfeldu nie ma, wymyśliłem to miasteczko, ale większość spraw, która się w nim dzieje, mogła się wydarzyć naprawdę. Rozdział pierwszy. To nie było rozsądne, ale piękne. Jechał rowerem przez Alpy do Rzymu. Po tygodniu pedałowania zrobił sobie dzień przerwy, by pochodzić po górach. Był mniej więcej w połowie drogi na liczący prawie 2500 denek i postanowił odpocząć. Usiadł na kamieniu przy górskim jeziorku. Takie morskie oko, jakich tu w austriackich Alpach wiele, tyle że nie idzie się do niego w pochodzie turystów. Czuł się jak Adam przechadzający się w raju. Wyciągnął z plecaka butelkę wody i wsadził do potoku wpływającego do jeziorka. A potem zanurzył w nim stopy. To był rytuał. Po czymś takim nogi zamieniały się w skrzydła. Wstał naładowany energią. Przez kilka minut dreptał na bosaka po trawie, przytulał się do olbrzymich głazów. Gdy wrócił nad jeziorko, spostrzegł, że jego 1,5-litrowa butelka oddryfowała. Co prawda wody mógł się napić z potoku, ale nie chciałby te perły Alp śmiecił plastik butelki. Wypłynął więc po uciekiniera. Cudowne doznanie. Jego ciało ogarnął mrożący chłód, ale jednocześnie czuł w sobie żar. To nie był chłód, który napawał lękiem. Kiedy wyszedł z wody, poczuł się jakby ubyło mu 20 lat. Po godzinie, tuż pod szczytem denek, stanął na skałce, z której ukazał mu się widok na dolinę Silkpass, zamkniętą ośnieżoną górą. To na pewno Grimming. Znał ją doskonale ze zdjęć. Wyizolowana góra, stojąca na równinie, przez co stwarzała wrażenie niebotycznie wysokiej, choć miała niecałe 2400 metrów. Kiedyś zamierzał razem z Rafałem, swym niewierzącym przyjacielem, wspiąć się na nią. Może w przyszłym roku. Grosser chwilę sycił oczy widokiem, a potem zacisnął powieki. Rodzaj wewnętrznej fotografii. Rejestrował w ten sposób swoje zachwyty. Boże, jakie to piękne! Szepnął, a właściwie jęknął w ekstazie. I były to ostatnie słowa przed utratą równowagi i przytomności. Wydało mu się, że rozprysł się na setki baniek mydlanych. Bańki unosiły się nad masywem, a potem jak skraplająca się chmura osiadły na skalę. Ostatnią zapamiętaną sekwencję jego nieprzytomnej wizji był wilgotny, pełen słodyczy i namiętności pocałunek, jaki składał na białym kamieniu. Kiedy się ocknął, zobaczył nad sobą zatroskane twarze. Jacyś ludzie mówili do niego coś po niemiecku. Nie miał pojęcia, gdzie jest, po co jest i co dalej robić. Po jakimś kwadransie zaczął rozumieć otaczający go świat. Uradowana kobieta pokazała mu marmurowy kamień porośnięty seledynowo-czarnym mchem. Pan leżał i jakby chciał go połknąć. Uśmiechnął się. Powoli zaczęło docierać do niego, co się stało. Po 2 godzinach dowieziono go do szpitala w miasteczku o uroczej nazwie Judenfeld, gdzie założono mu gips. Złamanie kości śródstopia. Lekarz wypytał go z troską o sytuację, w jakiej doszło do upadku. Chyba jakieś zakłócenie, chciał powiedzieć, błędnika, ale nie znał tego słowa po niemiecku. Coś się urwało w głowie. Pobrano mu krew, zmierzono ciśnienie. Ale to był dopiero początek. Potem wykonano szereg badań wykluczających wstrząs mózgu, obecność krwiaka, guza, etc. Tomografię, EEG i parę innych rzeczy, którym się bezwolnie poddawał. Słyszał, że austriacka opieka medyczna jest jedną z najlepszych w Europie. Może jednak prościej było zeznać, że się po prostu potknął? Inaczej podtrzymają go tu co najmniej miesiąc i za żadne skarby nie dotrze do Rzymu. No, ale w końcu twarze badających go medyków rozjaśniły się, z czego można było wnioskować, że nie jest źle. Zawieziono go do pustej sali. Na szafce przy łóżku zobaczył biały kamień. Nieprawdopodobnie piękny, z seledynowo-czarnym tatuażem porostów. Pomyśleli. Tak bardzo chciał im powiedzieć, żeby go wzięli dla niego na pamiątkę. Ludzie są dobrzy. Uśmiechnął się. Uprzytomnił sobie nagle, że na parkingu, z którego wyruszył w trasę, zostawił rower. Swój środek lokomocji. Ale nie wspominał o tym, by nie przysparzać Austriakom kolejnych problemów. Najwyżej wróci pociągiem albo stopem. Chociaż to pewnie mrzonki. Najprościej będzie, gdy za dzień, dwa zadzwoni do Cybuli albo Rafała, żeby go stąd zabrali. Spokojnie. Jechał do Rzymu w 15. rocznicę swej pierwszej wyprawy rowerowej. Chciał sprawdzić, czy jeszcze może pokonać tę trasę. No i okazuje się, że nie może. Na gipsowej nodze już nigdzie w tym roku nie dojedzie. Lekarz na pytanie, czy będzie mógł w tym tygodniu wyjść, tylko się uśmiechnął. Wacław w ogóle nie bardzo wiedział, jak będą wyglądały jego najbliższe dni. Jedno było pewne. Nie dotrze na spotkanie z Janem Pawłem. Jego przyjaciel Kordian, który od 2 lat był osadzony w kurii rzymskiej, miał zabrać go do Castel Gandolfo. Papież podobno na jednym ze śniadań z uznaniem wyrażał się o Manowczyku, a potem spytał Kordiana, dlaczego Grosser go jeszcze nie odwiedził. Proszę mu powiedzieć, że go zapraszam ponownie. Niestety, poprzednie zaproszenie wystosował przez Krystiana Palecznego, zwanego Warginem, a ten skoczyłby prędzej z okna, niż przekazał tę radosną nowinę. Wolał kłamać, kręcić przed samym papieżem, niż dopuścić, żeby jego konkurent dotarł do Rzymu. Od początku, od seminarium, był zazdrosny o Grossera. Zaproszenie zasuszył. 4. dnia Wacław pokuśtykał o własnych siłach, to znaczy o kulach, do toalety. Zrobił sobie przystanek przed gazetką szpitalną. Wzrok zatrzymał się na ogłoszeniu z nazwiskami kapelanów szpitalnych. Pfarrer Thomas Becker, Katolische Kirche i Pfarrer Mateusz Konopiuk, Ewangelische Kirche. To drugie nazwisko zapachniało mu Polską. Przekonanie o polskości zbudował właściwie nie tyle na nazwisku Konopiuk, ile na oryginalnej pisowni imienia Mateusz, a nie Matthias. Spróbuję poszukać u nich jakiejś pomocy po linii zawodowej. Zagadnął przechodzącą pielęgniarkę o księdza katolickiego. Piguła pokręciła głową.
To niemożliwe, nie ma.
A pastor Konopiuk? Uśmiechnęła się słodko. Dam mu znać. Za 2 dni, późnym popołudniem, u jego łóżka stanął obcięty na jeżyka mężczyzna, który wyszczerzył zęby na powitanie.
To jest dramat,
powiedział po polsku, patrząc na zagipsowaną nogę Grossera. Widok wyraźnie go rozbawił. Nie odrywał wzroku od gipsu, jakby to właśnie ta złamana noga była celem jego odwiedzin.
Mateusz Konopiuk,
przedstawił się, spojrzawszy w końcu w oczy Grosserowi.
Po prostu Mati. Zapraszam cię do nas na parafię, jeśli gościna u protestantów nie napawa cię lękiem,
mrugnął. A czemu by mnie miała napawać lękiem?
No, przypuszczam, że jesteś katolik.
Gorzej, ksiądz katolicki, uśmiechnął się Wacław.
Ksiądz Grosser?
Konopiuk uniósł brwi. Chwilę patrzył badawczo.
Tak, a co, słyszałeś o mnie?
Mateusz wydał wargi.
Nie, no ale trafić tu na polskiego księdza w gipsie to jest dramat.
Roześmiał się, szczerząc imponujące się kacze.
Słuchaj, dlaczego na tabliczce przy twoim nazwisku jest ksiądz, a nie pastor?
Bo u nas nie ma pastorów, tylko księża. U baptystów są pastorzy. Pastorami to wy nas nazywacie.
Ciekawe, przyjął nieco zdziwiony to wytłumaczenie Grosser.
A co my mamy dzisiaj w ogóle za dzień? Zapytam z innej beczki.
Czwartek, 18 lipca 1995 roku. Badasz swoją wydolność umysłową?
Straciłem rachubę czasu. 25 lipca mam być u papieża.
No, to dramat,
skwitował uśmiechnięty Mateusz.
Na współczucie u protestanta w sprawie papieskiej raczej nie ma co liczyć, westchnął w duchu Grosser.
Po krótkiej rozmowie z lekarzem i wypisaniu ze szpitala zjechali na dół. Odniósł wrażenie, że cała jego ewakuacja musiała być zaplanowana. Podziękował pielęgniarce i przesiadł się ze szpitalnego wózka do obszernego Opla Konopiuka.
Przednie siedzenie obok kierowcy było odsunięte maksymalnie do tyłu, także monstrualna gipsowa noga zmieściła się bez problemu. Już w samochodzie Mateusz zdradził Grosserowi, że z pochodzenia jest księdzem katolickim. Przeszedł seminarium duchowne w Polsce i Fakultet Teologii Ewangelickiej w Wiedniu. Jest mieszanką. Już nigdy nie zgubi tego księżowskiego, katolickiego akcentu. 3 lata bycia polskim księdzem zrobiły nieodwracalne spustoszenie w organizmie, zaśmiał się Perliście. Stanęli przed szklaną budowlą, przylepioną do marmurowej plebanii. Konopiuk pomógł wygramolić się Grosserowi z samochodu.
A to moje królestwo. Masz ochotę zobaczyć kościół?
Spytał rzeczowo. Bo jak sobie podjesz i popijesz, to już pewnie z tym kulasem nigdzie się nie ruszysz. Mruknął Grosser z aprobatą.
Zatem na prawo.
Weszli do szklanego gmachu, w którym był wydzielony pokój, również prawie całkowicie przeszklony. Tylko niektóre fragmenty ścian były zabudowane płytami gipsowymi. Przypominał studio telewizyjne. Komputery, kamery, mikrofony.
To moje centrum dowodzenia. Wykorzystuję filmy, muzykę. Nasze Gottesdienste, nabożeństwa, zwykle nagrywamy i puszczamy na żywo w eter. Wchodzę ostro w internet. Prowadzę stronę z gazetką parafialną. To jest przyszłość. W ogóle medialność. Audycje radiowe, telewizyjne.
Tu się wszyscy tego boją. Boją się wychylić, powiedzieć coś nie tak, ośmieszyć się. Ja już tyle razy w życiu się ośmieszyłem, że nic mi to nie robi. Mateusz wszystko, co mówił, oprawiał w uśmiech. Z reżyserki przeszli do półokrągłej sali, prawie całkowicie oszklonej. Kościół za olbrzymimi taflami szkła, ogród i ulica. Na marmurowej ścianie ołtarzowej Grosser dostrzegł 4 kwadraty z abstrakcyjnymi malowidłami.
4 żywioły. Ogień, woda, powietrze, ziemia, objaśnił Mateusz.
Ludzie, patrząc na ołtarz, uświadamiają sobie, że ich życie jest żywiołami. Zresztą tu w Alpach łatwo się o tym przekonać. Na podium stało jeszcze potężne, suche drzewo. Zamiast w donicy było osadzone w górce z kamieni. Dość ciekawie. Naprzeciwko tej ascetycznej estrady ołtarza tkwiło jakieś 100 krzeseł.
Drzewo poznania dobra i zła? Próbował odgadnąć Wacław sens wystawienia w tej pustej scenerii martwego konaru.
Można tak powiedzieć. To czereśnia. Zasadził ją w latach 20. pierwszy proboszcz tej parafii. Musiałem ją wykopać, bo tam, gdzie rosła, było jedyne miejsce na garaże.
Tak sobie zażyczył architekt. Ale to drzewo odegrało wielką rolę, więc postanowiłem je ocalić.
No ale jak to możliwe? Przecież czereśnia to kruche drzewo. Ile ono może żyć?
Nie wiem, ale widocznie to było wyjątkowe. Wybrane. Kiedy je wycinaliśmy, miało 70 lat. Normalnie kwitło, rodziło owoce. Było piękne. Żona płakała, gdy te czereśnie wycinano. Mamy zdjęcia, to ci pokażę.
Ciekawe. Wacław pokręcił głową. Rozejrzał się jeszcze raz uważnie po szklanym kościele. Słuchaj, a krzyż? Nie ma u was krzyża? Spytał spontanicznie.
Jest. Pomiędzy 4 żywiołami. Krzyż dla tych, co go potrzebują. Każdy może sobie pustą przestrzeń pomiędzy 4 tablicami wypełnić swoim krzyżem. Przynieść tu swój ból. Patrzenie na krzyż ma sens tylko wtedy, gdy możesz odnieść do niego swoje życie. Sam krzyż, czczenie krzyża dla krzyża nie ma sensu. Jest wyraźnie powiedziane w Ewangelii, że jeśli chcemy go naśladować, mamy wziąć swój krzyż.
Grosser poczuł lekki szok, ale wstrzymał się z ripostą. Nie bardzo wiedział, jak się zachować w tej świetlico świątyni.
A Jezus? Spytał po chwili.
Jezus został zamurowany.
Wacław pokiwał rozumiejąco głową, zupełnie jak psychiatra przepytujący swego pacjenta.
Gdzie?
Rozejrzał się wokół. Mateusz wskazał salkę obok, też za szkłem. Wzrok Grossera powędrował na białą ścianę, pod którą stał długi stół z potężnym ekspresem do kawy.
Ta biała ściana to jedyny mur, który ocalał ze starego kościoła. Jak ściana płaczu ze świątyni Salomona. Wszystko ci opowiem, ale chodźmy najpierw na kolację. Myślę, że Agnieszka już czeka, stwierdził Mateusz.
W kuchni powitała ich krótko obcięta, szczupła szatenka. Nad prawą brwią miała widoczną bliznę. Wyciągnęła energicznie dłoń na powitanie.
Przepraszam za ten najazd, ale Mateusz stwierdził, że macie zbędny pokój.
Spróbował dowcipnie usprawiedliwić swoją obecność groser. Agnieszka machnęła ręką.
Zawsze tak mówi, ilekroć przywozi kogoś w gipsie. Coś tam na strychu się znajdzie.
Mateusz rozłożył ręce.
To jest dramat,
stwierdził z przerażoną miną. Jest dobrze, pomyślał groser. Do sztywniaków nie trafiłem.
Żartujemy, miejsca u nas w bród. Dzieci wyjechały na wakacje.
O, macie dzieci, rzekł z uznaniem.
I to trójkę. Klarę, Martę i Simona. Proszę.
Kobieta wskazała krzesło przy stole. Zaraz będzie gotowe.
Wiesz, że jesteś pierwszym księdzem katolickim z Polski, który nas nawiedził?
Powiedział Konopiuk.
O, zdziwił się Wacław. Nie masz żadnych kumpli z okresu, gdy byłeś nasz, że tak powiem?
Mam, ale ich strach przed przyjazdem do mnie jest większy niż ciekawość. Po kontakcie z heretykiem mogliby się pożegnać z myślą o probostwie.
Niemożliwe. Może jednak przesadzasz,
powiedział Wacław, ale bez przekonania.
Ludzie w PRL-u daliby się posiekać, żeby tu trafić.
Nie wiem, jestem odseparowany. Wiesz, my po przyjeździe do Austrii, a właściwie po pobycie w obozie, zerwaliśmy całkowicie kontakt z Polakami. Zerwaliśmy to złe słowo. Po prostu zostaliśmy jedynymi, którzy nie wyjechali do Australii czy Kanady. A potem to już była walka o przetrwanie. Nie szukaliśmy Polaków, tylko każdego szylinga, żeby przeżyć.
Groser potakiwał ze zrozumieniem.
Nie wiem, czy gustujesz w chińszczyźnie?
Spytała Agnieszka, stawiając dymiącą misę na stole.
Uwielbiam. Zresztą wszystko uwielbiam, oprócz maku, bo mam alergię.
Czy naprawdę nie będę wam tutaj sprawiał kłopotu? Spytał Wacław. To trochę potrwa.
A to już zależy, jak się będziesz prowadził,
stwierdził poważnym tonem Mati.
Nie będziecie w ogóle wiedzieć, że jestem. Będę sobie czytał i pisał, bo ja jestem, że się tak wyrażę, pisarzem, gryzipiórkiem.
Zażartował, mając nadzieję, że usłyszy: no ależ oczywiście, znamy, czytamy. Miał podświadomie nadzieję, że Konopiuk się w szpitalu wygłupiał. Mateusz rozłożył ręce w geście usprawiedliwienia.
Nigdy o tobie nie słyszeliśmy, ale nie martw się, na pewno cię polubimy. Nie bardzo sobie wyobrażam, o czym ksiądz może pisać, bo przecież spowiedzi ujawniać nie może, a własnego życia nie posiada. No, ale teraz już pewnie masz.
Spojrzał z uznaniem na gips.
Wacław słabo się uśmiechnął, czując się lekko zdegradowany. Nie przejmuj się,
Agnieszka mrugnęła do Wacka.
On tak ma, żyje, aby gadać. Wewnętrzny przymus. W ten sposób chce zwrócić na siebie uwagę. To efekt choroby sierocej. Dzięki tej chorobie Agula się mną zaopiekowała.
Zaśmiał się gospodarz i nalał gościowi pięknie schłodzone piwo, wzdychając znacząco. Wacław z rozkoszą upił łyk. Skomplementował kiwnięciem głowy smak napoju.
Chińskie,
wyjaśnił Konopiuk.
Mój pierwszy i jedyny proboszcz, jeszcze w Polsce, Bernard Szpilka, wytrzymał ze mną 3 dni. A potem powiedział mi przy śniadaniu: księże Mateuszu, Pan Bóg, stwarzając każdego człowieka, daje mu określoną liczbę słów. Kiedy człowiek je wypowie, umiera.
Wacław zaśmiał się szczerze. Niesłychany kabareciarz z tego Konopiuka. W kilku słowach i tonach potrafił tak namalować postać, że czuło się ją fizycznie. Groserowi zaczęło się wręcz wydawać, że gdzieś już tego Szpilkę spotkał. Szpilka. Nazwisko dość charakterystyczne.
Dla mnie to już nie jest śmieszne. Raczej tragiczne. Muszę to paplanie tolerować już od 15 lat.
Agnieszka pokręciła głową, udając zrezygnowaną.
I niestety jestem przekonana, że tych słów dostał za dużo. Pierwsza odjadę.
Mati jęknął, zakrywając usta.
Agnieszka pokryła kolejne wygłupy męża wzruszeniem ramion. O, można?
Groserowi zaśmiała się gębusia do olbrzymich zielonych oliwek, nadziewanych czosnkiem, stojących na blacie obok stołu.
Nie.
Podsunęła mu w zamian talerz z kapustą pekińską.
Oliwki nie pasują, możesz potem. Ja tu się staram wedle zasad,
powiedziała z wyrzutem, a tu perły przedwieprze.
Ależ doceniam tylko, że ja oliwki mogę nawet do słodkiego.
Dobrze, to za chwilę podam ci babkę do tych oliwek. A teraz skosztuj kapusty, bo to specjalnie dla ciebie przygotowane.
Grosser uchwycił dłoń Agnieszki i ucałował przepraszająco. Przyjęła ten gest z absolutnym zrozumieniem i zadowoleniem. Jakby podawanie ręki adoratorom było jej chlebem powszednim.
Jak to się stało, że upadłeś? Spytała rzeczowo, odstawiwszy dłoń na miejsce.
Z zachwytu. Zapatrzyłem się na Grimming i powiedziałem coś w stylu: chwilo, trwaj wiecznie.
O, to mamy coś wspólnego.
Uniosła brwi.
Czemu?
Wstała i podała mu oliwki.
3 lata mieszkaliśmy w Teplitz, u stóp Grimmingu, w obozie przejściowym. Mieliśmy stamtąd jechać do Australii.